Jak to się stało, że Wojciech Fortuna został skoczkiem narciarskim, a nie piłkarzem, lekkoatletą, albo na przykład mechanikiem czy profesorem?
No stało się. Urodziłem się w Zakopanem, a skoki były bardzo popularne w latach 60. Ja urodziłem się w 52 roku. Na każdej górce była skocznia terenowa. A ja jako 3-letni chłopak po raz pierwszy przypiąłem te narty, bo mam takie fotografie i z tymi starszymi tam się przewracałem na tych skoczenkach.
Pan jest góralem w pierwszym pokoleniu, prawda?
Ja jestem Zakopiańczyk, nigdy górale nie uznali mnie za górala. Moja mama jest warszawianka, a ojciec jest z Przemyśla, a urodziłem się w Zakopanem. Mama po powstaniu przyjechała, bo była pielęgniarką. Dostała pracę w sanatorium nauczycielskim, bo wtedy bardzo gruźlica panowała w Polsce, a u nas było 12 sanatorii. Pielęgniarki dostawały mieszkania i pracę. Ojciec przyjechał na wczasy i poznał mamę i stąd znalazł się Wojciech Fortuna.
Wróćmy do tych skoków. Mówił pan, że na każdej górce była skocznia.
Tak. No jak przewracałem te fotografie, to właśnie zwróciłem uwagę. Mama mi mówi, wtedy miałeś 3 lata. Miałem takie nartki, kaloszówki, ojciec mi kupił, bo płakałem, bo nie miałem nart. A starsi koledzy, tacy 5-latkowie, już skakali na takich 5-metrowych skoczenkach. No i wychowałem się pomiędzy tymi góralskimi chłopakami. Chłopcy i dziewczynki skakały. Razem żeśmy jeździli na sankach i to trwało tak właśnie aż do 62 roku, a 62 rok to były Mistrzostwa Świata. Jedyne Mistrzostwa Świata, które po wojnie odbyły się w Polsce. Te mistrzostwa tak mnie jakoś zmobilizowały. Poszedłem z ojcem na te zawody, na średniej i na dużej byłem. Skakało się wtedy z rękami do przodu. Nie wszyscy. Norwegowie, Finowie skakali z trybem klasycznym z rękami do tyłu. Mnie to się tak bardzo spodobało, że ja poprosiłem ojca, żebym do klubu się zapisał, bo ci starsi chłopcy wszyscy należeli, a ja wtedy miałem 10 lat. Poszedłem do Towarzystwa Sportowego Wisła Gwardia Zakopane. Oni mieli wtedy 150 skoczków, 150 chłopców. Trener mówi, jak chcesz być skoczkiem, to musisz trenować z nami na prawdziwych skoczniach, a nie na takich grzędach, jak to nazwał. Dostałem narty, 3-rowkowe skokówki, buty, dres z napisem Wisła Gwardia Zakopane. Zaczęło się prawdziwe skakanie. Szkoła i trening. Po szkole na trening, skoki się zimą zawsze już 3 godzina ciemno. Ja ze szkoły wychodziłem 1, do domu i na koniec miasta Zakopanego z ciągówki, na drugi koniec na nogach leciałem, żeby 10 razy skoczyć na malutkiej skoczni przy świetle. No i tak to trwało 5 lat. Potem już się załapywałem do kadry młodzieżowej juniorów. Jeździłem. Ja nigdy niczego nie wygrałem. Gdzieś się tak mieściłem w 1. piątce, 3., 4., 5. Zawsze przeskakiwał mnie Adam Krzysztofiak, świętej pamięci o rok starszy kolega, i Staszek Daniel Gąsienica, brązowy medalista 70. roku w Szczypskim Plesie z Mistrzostw Świata. Oni byli silniejsi ode mnie, już wytrenowani bardziej, a ja taki nieduży, brakowało mi siły, szybkości, ale już potem doszedłem do tego, żeśmy tak na kwalifikacjach różnie się wymieniali.
Chciałbym jeszcze wrócić do tych początkowych okresów. Jak to wtedy było? No bo dzisiaj dzieci mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu, kombinezony, stroje, słowem zawodowstwo od małego. A wtedy, w latach 60?
Wisła Gwardia Zakopane to był najbogatszy klub. Drugi klub był wojskowy, WKS Zakopane. Tam startował Staszek Bobak. W tych klubach było wszystko. Najlepszy sprzęt, jaki istniał na świecie, myśmy mieli narty firmy Popa, niemieckie, cały świat na nich startował, buty skokowe były najlepsze, polskie Krosno, sprzedawaliśmy te buty po $50. Nikt nie pomyślał, że to trzeba wyeksportować. Każdy skoczek wiózł 5-6 par butów, bo już było poumawiane, czy Austria, czy Niemcy, Austriacy skakali, Kanadyjczycy. A celnik mi się zapytał, a po co panu tyle butów? A ja mu odpowiedziałem, proszę pana, bo to jest takie dziadostwo, że jak się przewrócę, odlatuje mi zelówka. A no to tak, to musi pan mieć 5 par.
To można było dorobić na tych butach, rozumiem, tak?
Oczywiście, to była poważna kasa. $50, a parcela w Zakopanem kosztowała 300. Więc biznes szedł. Kryształyśmy sprzedawali z Huty Julia. ze Szklarskiej Poręby i tak żeśmy sobie dorabiali do tej naszej sportowej emerytury.
A jeśli chodzi o te dziecięce skakanie czy młodzieżowe, kiedy był ten moment, że doszedł pan do wniosku, że skoki to jest na pewno to i że coś pan w tej dziedzinie osiągnie?
Ja chciałem, bo wszyscy skakali na ciągłówce, z której pochodziłem. Dzielnica, ulica Ciągłówka. Wszyscy ze szkoły się przychodziło, skakało się. To samo nie przyszło. Ten czas, kiedy ja zapisałem się do klubu w 62 i w 72 wyjechałem na olimpiadę, to trwało 10 lat. 10 lat pracy, charówki, parę razy gips na nodze, na obojczyk ręka, w szpitalu wstrząs mózgu. Myśmy skakali bez kasków. Każdy upadek kończył się jazdą na syrenie do szpitala.
Nie miał pan wtedy dość?
Nie miałem dość. Mama tylko płakała, że mówi, to już nie będzie skakał, bo już drugi raz leżysz, masz wstrząs mózgu. A ja się jej zapytałem, jaki dzień dzisiaj, mamo? A ona mi mówi, że środa. To dobrze, bo w piątek jedziemy do Szczyrku. No ale oczywiście mnie nie wzięli, bo po takim upadku musiałem odpuścić miesiąc.
A jak to było ze strachem u pana? Bo to sport dla odważnych.
Ze strachem?
Ze strachem. No jak się wejdzie na tą skocznię na górę, to...
To wszystko zaczęło się od 30-metrowej skoczenki. Tam stracha nie miałem i nie zauważyłem, żeby któryś z chłopców się bał, ponieważ my na tych 15-20-metrowych terenowych skoczniach już żeśmy się tam tyle przewracali, że 30-metrowa skocznia nie robiła na mnie wrażenia. Ale też się czasami przewróciłem. Potem już, kiedyśmy przechodzili na te większe skocznie, to bojaźliwi odpadali, jak nazywał ich dziadek Marusarz. A dziadek Marusarz to był pierwszy Polak, który zdobył medal srebrny na Mistrzostwach Świata w 1938 roku. On zawsze nam towarzyszył na treningi, przychodził na średniej, na dużej z pieskiem, bo takim był myśliwym. I przychodził, bo kochał ten sport do końca. 60-metrowa skocznia. Nikt się nie bał z tych chłopców, co już na tej 30 skakali. Potem za 2 lata już na tą 80-metrową, czyli średnia to się nazywała. Bardzo wysoko się na niej leciało, bo to skocznia starego typu. Po prawej stronie taka dziura w kamieniową. Niektórzy tam się obawiali w ogóle wychodzić. Żadnych wyciągów nie było. Wszystko na nogach. 10 razy do góry wyjdziesz na nogach, cały mokry. Dodatkowy trening to chodzenie było. Dzisiaj na każdą skocznię jest wyciąg. Zawodnik siedzi na krzesełku, jedzie do góry, zjedzie, skoczy 4 razy, trener mówi dość. Myśmy skakali po 1500 skoków do sezonu, z Igielitem razem. A potem już ze średniej skoczni, kiedy trener powiedział do nas, ja miałem 13 lat, no pora chłopcy, żebyście się przeluftowali na dużej skoczni. Popatrzyliśmy jeden na drugiego, no to idziemy. Skakała wtedy kadra narodowa skoczków, więc skocznia była pięknie przygotowana. Wyjechaliśmy na rozbieg. Ja skoczyłem w pierwszym skoku 80, może 2 metry, bo tyle skocznia wyrzucała sama, jak zawodnik nie przeszkadzał prawom fizyki. Trzeba było się w odpowiednim momencie odbić, ułożyć do lotu, a nie tak, żeby hamować. Na tej dużej skoczni z tej setki 20 w ogóle nie skoczyło. Ci chłopcy, jak skoczyłem 10 razy, to ci chłopcy schodzili bokami, bo się krępowali tu chodnikiem, tylko tam lasem zaniósł narty i nie szedł więcej, bo wiedział, że to nie jest dla niego.
Przeskoczmy parę lat do przodu, pan już dorosły skoczek. Jakie to było wtedy skakanie w porównaniu do dzisiejszego? Chodzi mi o to, że dzisiaj to jest prawie przemysł, te stroje, już nie wspominając o zawodnikach. Niektórzy pewnie, gdyby zdjęli te stroje, to wyglądaliby jak anorektycy.
Za mnie żadnej medycyny sportowej nie było. Dzisiaj bez medycyny sportowej nie ma uprawiania sportu. Fizjolog, psycholog, trenerzy, cały sztab pracuje nad skoczkami. Ja miałem trenera klubowego, trenera kadry i pan doktor Tadeusz Kowalski, który w razie czego włożył nogę do takiej skorupy, żeby zawieźć do szpitala. I to było wszystko. Z wagą to ja tylko sam mogłem wiedzieć, ile mogłem zjeść, bo zorientowałem się któregoś dnia, jak byłem najedzony po obiedzie, że ja się nie mogę ułożyć na rozbiegu, schylić odpowiednio i musiałem się pilnować. Najlepsza waga dla skoczka wtedy była 56-57 i okazuje się, że do dnia dzisiejszego, bo tyle waży Kamil, tyle ważył Małysz.
Ale tak mi się wydaje, że i pan, i pana koledzy wcześniej nie byliście takimi chudzielcami, jak niektórzy dzisiejsi.
57 kilo ważyłem, ale ja byłem taki nabity, ja nie miałem anoreksji, potrafiłem se zjeść dobrze, a on nie może. On w menu wie, co może zjeść i to wszystko. 2-3 kilo przytyłeś, później ciężko było rzucić te 2 kilogramy. Sauna nie pomagała, adresy nie pomagały, te ortaliony się siedziało, żeby 2-3 kilo zjechać.
Niewiele brakowało, a późniejszy mistrz olimpijski na tę olimpiadę by nie pojechał.
Nie pojechał. W 1971 roku trener Janusz Fortecki zabrał mnie na poważne zawody do Szczypskiego Plesa, gdzie skakali wszyscy zawodnicy z całego świata, nawet byli Japończycy. Po pierwszej serii ja zajmuję 3. miejsce. Trener Fortecki podeszedł w przerwie, mówi: kolego druhu, bo on miał takie powiedzenie, tym skokiem na stałe weszedłeś do kadry. I tak później ze skoku na skok, z zawodów na zawody coraz lepszy, zabierał mnie na turnieje 4 skoczni, aż zaczęły się kwalifikacje. 4 konkursy wygrałem kwalifikacyjne, ale niestety szef Polskiego Związku Narciarskiego, jeden z towarzyszy, bo miał stopień majora wojskowy, powiedział do mnie: na olimpiadę i tak nie pojedziecie, bo jesteście za młody, rutyny nie macie i się pogubicie. Ja tam mało się nie rozpłakałem przy tej rozmowie, ale trener słuchał, jeden, drugi trener, Gąsiorowski, Fortecki słucha, no jak to, po co to, te ceremonie były całe, kwalifikacje, wygrał 4 konkursy, ma nie jechać. Trener Fortecki powiedział: to ja też nie jadę, mówi. Bo ja nie mam z kim jechać, mówi. Fortura jest najlepszy, jak on nie pojedzie, to ja też nie jadę. Ale stroje olimpijskie już były rozdane, bo to był ostatni konkurs w niedzielę, a w poniedziałek był już wyjazd. Dobra, zadecydowali w ostatniej chwili, to niech ten Fortuna jedzie jako rezerwowy.
Pojechał pan do Japonii. Jakie pierwsze wrażenia?
Wiedziałem, gdzie ja jadę, że do Japonii lecę. Wiedziałem z historii o Japonii, o Hiroshimie. Znałem Japończyków, bardzo kulturalni ludzie, przyjazni, zawsze się witali z nami na wyjazdach. A marzeniem właśnie było wyjazd na olimpiadę. Każdego sportowca, wyjazd na olimpiadę, reprezentować Polskę. Wszystko się mi tam spodobało, tylko zastanawiałem się, dlaczego nas żołnierze pilnują z karabinami. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale zrozumiałem na letniej olimpiadzie w Monachium, kiedy zastrzelili 9 sportowców terroryści. Wtedy wiedziałem, że tak dlatego nas pilnowali. No bo taki jest świat. Jak żeśmy zajechali pod skocznię Miyanamori w Sapporo, popatrzyłem tylko na ten cały obiekt i już mi spasował. Piękna, nowoczesna skocznia. Od pierwszego skoku ja tam nie wypadałem z trójki.
Konkurs na dużej skoczni, znakomity skok pierwszej serii.
Tak. Ja się obudziłem do zwycięstwa, bo ja już się czułem. Ja wstałem, patrzyłem szeroko oczami, ja wiedziałem, że jest szansa coś tu zrobić, bo ponieważ na średniej skoczni był niedosyt. Ja czułem, bo też na treningach z trójki nie wypadałem z treningów oficjalnych. Powiedziałem, że będę mistrzem olimpijskim w wiosce olimpijskiej, jak żeśmy weszli tam do tego pokoju, gdzie wszyscy się spotykali. Tam taka kawiarenka była, stała maszynka i takie medale były do sprzedania. Sapporo, medal olimpijski. I dolara się wrzucało do tej maszynki i można sobie było na tym medalu pisać. I ja na tym medalu napisałem: Wojciech Fortuna, mistrz olimpijski. Pokazałem to mojej koleżance biegaczce Władzi Majerczyk. Popatrzyła na mnie i mówi: to napisałeś mistrz olimpijski? Tak. No przecież nie jesteś mistrzem olimpijskim. Władziu, ale będę. No i oddałem taki skok, jaki się mi nie śnił. To był mój życiowy skok. Leciałem co najmniej pół metra wyżej, jak w każdym życiowym skoku. Dostałem wiaterek, wykorzystałem to do końca.
Czyli mówiąc dzisiejszym językiem, powiało panu pod narty.
Tak, ja się nie cofnąłem.
Po tym pierwszym skoku zdaje się, że były jakieś kombinacje działaczy, żeby tę serię unieważnić?
Nagle przerwa się zrobiła i czeski sędzia Belonożnik mówi: trzeba odwołać serię, ponieważ to jest, na górze stoją jeszcze mistrzowie olimpijscy, jest Raszka i Ingolf Mork, który zapowiedział, że wygra, Yukio Kasaya. Finowie mogą przeskoczyć skocznię, zrobić sobie krzywdę. Sędzia japoński i kanadyjski mówi: nie, nikt nie przeskoczy skoczni. Fortuna był szósty na średniej i jedziemy dalej. Po pierwszym obniżyli zupełnie do najniższej dziupli. Ja skoczyłem 87,5 metra. No i pomyślałem, wszystko stracone. Zapowiadają nazwisko Rainer Schmidt z NRD. 101 metrów skoczył ten zawodnik. Przerwa, awantura, bo sędzia niemiecki mówi, że 103 metry. Fotokomórka podaje, że 101. Jakie 103? Drugi sędzia mówi 101. Jakby te 103 podał, to byłby prowadził przede mną. 0,1 punkta Rainer Schmidt jest za mną. I to tak właśnie się skończyło złotym medalem olimpijskim, o którym opowiadam 46 lat.
A z dzisiejszej perspektywy trochę panu nie żal, że nie poszedł pan za ciosem, za tym olimpijskim ciosem?
Nie, bo jak się upomniałem o swoje, to mi powiedzieli, wy nie musicie startować, bo nikt wam tutaj nie każe, możecie iść do roboty już dzisiaj. Na średniej skoczni była nagroda $150 za punktowane miejsce, bo tam zająłem 6. miejsce. Podpisałem nagrodę $150, a ten pan mi do koperty włożył 50. Czyli oszukał mnie. Poszedłem do trenera. Trener mówi, no co ja zrobię? Poszedłem do dziennikarza, może byś napisał coś w tej sprawie. To mi powiedział, jak to napiszę, to jutro już pisał nie będę.
Mówiąc ten pan, to myśli pan o jakimś działaczu, rozumiem, naszym, tak, a nie o organizatorach.
Tak. Ja już nie chcę mówić nazwiskami, ten pan nie żyje. I tak było. Na dużej skoczni była nagroda $300 za złoty medal, bo wiedzieli, że nikt go nie zdobędzie. Podpisałem te $300, a w kopercie było 150. Jak już byłem mistrzem olimpijskim, miałem 19 lat skończone, motywacja do uprawiania sportu skończyła się w Sapporo. Tylko patrzyłem, kombinowałem, żeby jeszcze się w tej kadrze utrzymać, żeby tu pojechać do Austrii, do Skandynawii, tu sprzedać, kupić. I tak 5 lat to trwało, aż mnie wyczuli i powiedzieli decyd. Ja chciałem kasę mieć, ja chciałem zarobić jak każdy młody człowiek. Ja widziałem, jakie nagrody na turnieju 4 skoczni, samochody. Młodzi chłopcy mają wyciągi narciarskie, kończy karierę i żyje z tego. A ja z czego miałem żyć? Jak powiedziałem ojcu któregoś dnia, wiesz co, tato, ja z tego wyjazdu już nie wrócę. To ojciec powiedział, synu, ty wiesz, że ja jestem partyjny. Z roboty mnie wyrzucą, ja chyba samobójstwo popełnię. No i wybił mi z głowy z tym ucieczki, bo ja bym nie wrócił, ja bym został, jak koledzy.
Ale z wyjazdu dokąd?
Do Austrii na przykład. Zostaję i goodbye. Potem po skończonej karierze, jak chciałem wyjechać, 5 lat nie dostawałem paszportu. Pytam się, dlaczego tego paszportu nie dostaję? A on mi mówi, wódkę pijesz? Ja mówię, że piję. No to dlatego, że pijesz, to nie pojedziesz.
Wróćmy do czasów współczesnych. Już niedługo igrzyska w Korei. Ile nasi skoczkowie przywiozą medali? A może w ogóle nie przywiozą?
Mamy najsilniejszą grupę skoczków w całej historii polskiego narciarstwa. Chłopcy to udowodnili w lotach narciarskich. Jeszcze rok temu się mówiło, że nie są lotnikami, gdzie ja powiedziałem, że właśnie są. Nasi skoczkowie skaczą lepiej od Norwegów na normalnych skoczniach, czyli nie na mamucik. Udowodnił to niedawno Kamil Stoch, zwyciężając wszystkie konkursy turnieju 4 skoczni, że stać go na zwycięstwo. Nasi skoczkowie znają skocznie w Pyeongchang, jedzie ich 5. Nie ma jeszcze 100% składu do olimpijskiego. Maciej Kot tam wygrał próbę przedolimpijską. Coś mu ostatnio nie szło, ale ja wciąż myślę, że jeszcze się zdąży i połapie, bo mały błąd popełnia. Policzyłem te medale, ale to ja sobie ich liczyłem, bo nikt mi nie podpowiadał, ani bo Polotajner ma swoje rachunki, matematykę, ja mam swoją. Ja już wykalkulowałem nawet tak, że są tak dobrzy, że może stać 3 Polaków na podium jednego konkursu. Może tak być, może stać 2, bo indywidualnie to na pewno na jednej i drugiej skoczni medale liczę. Bo Piotrek Żyła jest też nieobliczalny, Kamil skacze świetnie, Stefanek Kubacki, o którym tu mówiłem tydzień temu, że będzie miał swoje 5 minut, bo jest jednym z najlepszych skoczków. Są 3 szanse zdobycia medalu. Nawet jest szansa w drużynie zdobyć złoty medal. Ale ja im życzę w tej drużynie, żeby zdobyli jakikolwiek krążek, bo ja im nie zazdroszczę złota czy srebra. Chodzi o to, żeby im w przyszłości było dobrze. Czyli jak zdobędą brązowy medal nawet, to jest emerytura dla nich. Kamil już mają wyrobioną. Jak skończą 40 lat, będą mieli po 3000.
A Stoch ma szansę powtórzyć wyczyn Amana i po raz drugi zostać podwójnym mistrzem olimpijskim?
Ma szansę, Kamic, wygrać dwa razy. Ja nawet nie chcę, żeby on mnie słyszał, że ja mu tu przypinam takie plecaki na plecy, bo to jest obciążenie duże, ale to tylko ja sobie myślę o tym, bo ja tak czuję, że ma szansę wygrać. I dwa razy i ma szansę raz i jeszcze ma szansę nasza drużyna. To są skoczkowie. Panie Łyżwak, policzyłem, bo już dwukrotnie zdobywały medale olimpijskie, brązowe i poprawiały na srebro.
A Justyna Kowalczyk może nas czymś zaskoczy?
A może nas i zaskoczy. Ostatnio zajęła 8. miejsce. Justyna zrobiła już w życiu tyle radości dla nas. Ona już wszystko zrobiła. 5 medali olimpijskich, 2 tytuły mistrza świata. To jest naprawdę sukces.
Nic nie musi już.
Nie musi. I Kamil też nie musi. Ale jeszcze jest szansa, skoro startuje i stać ją na 8. miejsce, to może się coś wydarzyć. Nikogo nie wolno skreślać.
Chciałem pana zapytać o przyszłość naszych skoków. Czy pana nie niepokoi trochę to, że na Mistrzostwach Polski w skokach startuje bardzo mało zawodników, że też znawcy narciarstwa biją na alarm, że tej młodzieży praktycznie nie ma? Czy polskie skoki za jakiś czas umrą?
Jeśli już pan wspomniał o Zakopanem, to muszę powiedzieć na temat Zakopanego, że Zakopane to nie jest miasto sportowe, tylko deweloperskie. Wybudować i sprzedać, tam się nic nie liczy. Kluby są niszczone, klub mistrza świata Józefa Łuszczka nie istnieje, Start Zakopane. Zlikwidował go burmistrz. Klub WKS Zakopane nie istnieje. Mój klub TS Wisła Zakopane nie istnieje, został zlikwidowany praktycznie. Urząd Miasta przysłał papiery, proszę opuścić budynek. Tam jest 30 chłopców, włącznie z mistrzem świata kubackim. Muranika, co z tymi chłopcami zrobić? To, co pan powiedział, powoli skoki przestają istnieć. Jeżeli zlikwidują na dobre ten budynek klubowy, bo urząd miasta zażądał 3,5 miliona za ten budynek, który używała przez 70 lat Wisła. Żal mi jest tego bardzo, ale ja nie przeskoczę tego, dlatego jestem tu, a nie tam. Skocznia jest ogrodzona. Ja, żebym wejść na skocznię, to albo muszę iść prosić kolegę prezesa o bilet, on mi nigdy nie odmawia, bo mi zawsze daje, albo kupić w kasie. Jasiek Bułecka-Korpiel, muzykant, architekt, mój kolega, kiedyś w Radiu Góralskim powiedział, kiedyście już tą skocznię ogrodzili, no to by jeszcze pasowało, co byście tam wpuścili nosorożca i żyrafę, co by pany jak wsiadą, żeby, co by mieli większą atrakcję.
Dziękuję za rozmowę.